19 minut po godzinie 10 do muzyki, do piosenek jeszcze wrócimy na pewno, drodzy Państwo, ale teraz czas na rozmowę. Ważny temat. Udar. Udar mózgu, który dopada bez ostrzeżenia. Ktoś rozmawia, śmieje się, wykonuje codzienne prace domowe i nagle chwyta się za głowę lub traci równowagę, jakby się potknął. Czasem upada, niewyraźnie mówi lub skarży się na zaburzenia widzenia. Nie wolno lekceważyć takich symptomów, bo mogą one świadczyć o poważnej chorobie. No ale też nie wszystkie objawy udaru mózgu muszą wystąpić jednocześnie, ale zawsze zależą od tego, która część mózgu została uszkodzona. Dlatego też tak ważna jest obserwacja i szybka reakcja. Moim gościem dzisiaj jest pani Aleksandra Orchowska, neurologopeda, wiceprezes Poznańskiej Fundacji Orchidea. Fundacja zajmuje się ludźmi właśnie po udarach mózgu, po urazach, guzach mózgu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę powiedzieć i podkreślić, że w czasie epidemii osoby po udarach i ich rodziny tak nie do końca sobie dobrze radzą.
Zdecydowanie tak. Myślę, że czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich, ale w szczególności dla osób chorych, takich, z którymi my się na co dzień w fundacji spotykamy, tak jak pani redaktor powiedziała, z uszkodzeniami mózgu. To jest szczególna grupa osób, która powinna być poddawana stałej, systematycznej, kompleksowej rehabilitacji.
Bo ta terapia wykonywana zaraz po udarze najczęściej jest kluczowa w dochodzeniu pacjenta do zdrowia.
Zdecydowanie tak. No to jest właściwie podstawa tego, jak będzie ta osoba funkcjonowała dalej, czyli zwiększamy jej szanse na powrót utraconych funkcji właśnie w momencie, w którym jak najszybciej taką celową, kompleksową rehabilitację włączamy. Wtedy te szanse są większe, no i ta osoba ma po prostu większą możliwość powrotu do takiego w miarę normalnego funkcjonowania.
A jak długo trwa rehabilitacja?
To nie jest łatwe pytanie, jak długo, ponieważ jest to bardzo indywidualna kwestia. Mamy osoby, które już po kilku tygodniach bardzo dobrze funkcjonują i ta rehabilitacja przynosi szybkie efekty. Natomiast mamy również pod opieką osoby już kilka lat po uszkodzeniu mózgu, czy to po udarze, czy po wypadku. No i pomimo tego, że są poddawane regularnej rehabilitacji, niestety te efekty nie są tak spektakularne, a z drugiej strony wiemy, że rehabilitacja powinna być kontynuowana, czyli my jej po prostu nie możemy przerwać.
No właśnie, bo ważna jest ta systematyczność i ciężka praca samego chorego wraz z jego bliskimi, tak też sobie to wyobrażam, oraz specjalistami, ale w czasach pandemii wielu chorych zaprzestało ćwiczeń, poddawaniu się rehabilitacji. Co to dla nich znaczy?
To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ona niesie ryzyko regresu, czyli po prostu utracenia tego, co wcześniej dopracowali, więc to jest jedna rzecz. Na to, że to się pogłębiają trudności. Ja mam tutaj na myśli te deficyty różnorakie, czyli z jednej strony ruchowe, to co najbardziej widzimy, czyli że niedowłady kończyny dolnej lub górnej, ale również takie deficyty poznawcze, tak? Czyli takiego funkcjonowania naszego codziennego w zakresie komunikowania się, czy kojarzenia, myślenia, planowania pewnych rzeczy. Bez odpowiedniej stymulacji no te osoby na pewno będą gorzej funkcjonować, więc jest to bardzo niebezpieczna sytuacja zamknięcia się w domu, takiego pełnego odizolowania. No, my liczymy na to, że rodziny, które są edukowane też z naszej strony, że one wiedzą, jak duże znaczenie ma to, żeby podejmować aktywność i podejmować przynajmniej częściową rehabilitację w zakresie takiej domowej, na ile mogą, ale też przy odpowiednim zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, żeby jednak te osoby były pod opieką specjalistów, no bo wtedy są jak gdyby najbezpieczniejsze i w najlepszych rękach.
Tak, pani podkreśliła tutaj wagę ciągłości tej rehabilitacji i że tutaj teraz taka bardzo duża odpowiedzialność spada na bliskich. A jak w rzeczywistości to wygląda?
W rzeczywistości wygląda to niestety również nieróżowo i to niezależnie od pandemii. Pandemia tylko można powiedzieć, że wzmacnia jeszcze bardziej te trudności. No generalnie systemowo osoby z uszkodzeniem mózgu, one nie są jakoś bardzo dobrze objęte opieką taką nadrzędną. I tak czy tak spada odpowiedzialność na rodzinę i to rodzina jak gdyby jest głównym tym takim motorem i do działania, i do zadbania o to, żeby ta rehabilitacja była. Więc to, co już wspomniałam wcześniej, tak, oni są na tyle wyedukowani, bliscy, że no, można powiedzieć, że wiedzą, gdzie szukać tej pomocy i wiedzą też, jak się włączać w proces rehabilitacyjny, taki, który pomaga po prostu utrzymywać efekty. Natomiast też to, co powiedziałam wcześniej, no, zdecydowanie koniecznością jest bycie pod opieką specjalistyczną. I to oczywiście w zależności od potrzeb, jeżeli to jest jakiś deficyt duchowy tylko, no to może być fizjoterapeuta, ale najczęściej nasze doświadczenia mówią, że te deficyty się łączą, tak? Czyli że my potrzebujemy przynajmniej dwóch, trzech specjalistów, czyli na przykład fizjoterapeuta i psycholog, fizjoterapeuta, neurologopeda, oczywiście opieka lekarska również, więc tak naprawdę jest to bardzo złożony proces, na pewno są w dużej, w dużym wyzwaniem jest taka właściwa rehabilitacja tych osób.
Dobrze, bardzo dziękuję za te wszystkie odpowiedzi i informacje. Za chwileczkę wrócimy do tematu. Proszę zostać z nami i to też apel do naszych słuchaczy. 25 minut po 10. Dzisiaj moim gościem jest pani Aleksandra Orchowska, neurologopeda, wiceprezes Poznańskiej Fundacji Orchidea. Wracamy do naszego ważnego tematu. Udar jest trzecią po chorobach serca i nowotworach najczęstszą przyczyną zgonów, ale niestety w głównej mierze odpowiada również za niepełnosprawność dorosłych Polaków. Najtrudniejsze w tej chorobie chyba jest to, że udar mózgu po prostu nie boli i osoby, które przeszły udar, często bagatelizowały pierwsze objawy choroby. Może przypomnijmy, na co należy niezwłocznie zwrócić uwagę i jak się zachować w przypadku obserwacji takich objawów.
Tak, potwierdzam to, co pani redaktor powiedziała. Niestety bardzo często nadal, pomimo tego, że mocno edukujemy, spotykamy się z sytuacją, w której osoby po pierwszych objawach, tak, czyli mają na przykład zawroty głowy, gdzieś jakąś taką czują słabość, troszeczkę słabsza jest ręka, czują taki dyskomfort, już powinna się zapalić ta żarówka, że dzieje się coś niepokojącego i mamy taką informację, że oni to, można powiedzieć, że tak przesypiają, tak? Mhm. Czyli przeczekują, aż to przejdzie. Dokładnie. I to jest pierwszy i najważniejszy błąd, który jest popełniany, ponieważ tak naprawdę przy pierwszych objawach, czyli jeżeli mamy to drętwienie, czy jakiś taki niemoc w ręce, w nodze, pojawiają się na przykład zawroty głowy, zaburzenia widzenia, trudniej się mówi, trudniej się tworzy wypowiedzi.
Ale właśnie na czym to polega? Na czym polega ta trudność z komunikowaniem się?
Na czym polega trudność? Ja powiem tak, że to, na co pierwsze możemy zwrócić uwagę jako osoby z boku, to jest tak, że ta mowa może być niewyraźna, taka bełkotliwa, ale to nie do końca też jest jak gdyby główny problem. Problem polega na tym, że te osoby pomimo tego, że chcą skonstruować wypowiedź na przykład, one nie są w stanie, tak? Czyli te struktury mózgu odpowiadające za przygotowanie czy jak gdyby zaprogramowanie wypowiedzi, one nie działają, tak? Są zaburzone i ta osoba pomimo tego, że podejmuje jakieś próby wypowiedzenia, to nie wychodzi tak, jak ona chce, tak? Czyli mamy jakieś szczątki wyrazowe, jakąś bardzo niespójną wypowiedź, taką bardzo często, ja myślę, że to warto powiedzieć, że te osoby są podejrzewane o to, że są pod wpływem alkoholu, tak? Bo mamy jakieś takie zachwiania, nie do końca zborną mowę, ta osoba się zachowuje dziwnie. No i to jest apel. W takiej sytuacji po prostu bezwzględnie trzeba dzwonić pod 112, trzeba udać się do szpitala albo wezwać karetkę, albo po prostu jeśli ktoś jest bliski, to po prostu zwyczajnie nie czekając na to jedzie na izbę przyjęć, bo tutaj się po prostu liczy czas. Bezwzględnie coś, czego nie wolno zrobić, to zignorować i po prostu położyć się i myśleć o tym, że to przejdzie. To niestety nie przejdzie, a przerodzi się w bardzo poważne konsekwencje.
Pani jest neurologopedą i pani ma, pracuje pani z pacjentami, którzy mają problemy z komunikowaniem się. Jak to wygląda w praktyce? Bo jak rozmawiałyśmy wcześniej, pani zwróciła uwagę na taką bardzo ważną kwestię, że chory potrzebuje owszem pomocy, ale nie wyręczania go.
Tak, no zdecydowanie i myślę, że to jest nie tylko w zakresie, tutaj akurat ja faktycznie zajmuję się komunikacją mową i to jest ważny temat, ponieważ no to są osoby, które mają swoje pragnienia, wolę, myśli, a mają tylko problem z tym, żeby to po prostu werbalnie skomunikować, czyli powiedzieć tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, słowami. Natomiast one mają różnego rodzaju potrzeby, które niestety nie są realizowane albo są po prostu zgadywane przez bliskich albo zwyczajnie nawet nie pyta się tych osób, tylko uważa się, że wie się, tak można powiedzieć, że lepiej albo najlepiej. No bo oczywistym jest, że osoby bliskie chcą jak najlepiej dla tego chorego, dla bliskiej sobie osoby. Natomiast niekoniecznie zawsze jak gdyby no w punkt odczytują to, co potrzeba. I na pewno to, co na co warto zwrócić uwagę, to też właśnie jak gdyby taka potrzeba samodzielności i no jednak wskazania i decydowania o tym, co jest mi potrzebne. Także tutaj no zachowanie tej podmiotowości osoby, a nie nawet w najlepszej wierze i w najlepszej woli, no wyręczanie we wszystkim i po prostu wręcz myślenie za tą drugą osobę. No tak nie można robić. To jest myślę, że taka bolączka naszych podopiecznych.
Mhm. Założeniem każdej rehabilitacji jest to oczywiście odbudowanie w stopniu maksymalnym funkcji, które zostały utracone w wyniku udaru. Jakie efekty państwo osiągają w Fundacji Orchidea?
To jest też bardzo, to już co powiedziałam wcześniej, że bardzo indywidualna kwestia. Czasami pomimo naprawdę największych starań z naszej strony i takiego zespołowego wsparcia, nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla nas nawet takich satysfakcjonujących efektów osiągnąć. Czyli no ja na przykład ze swojej działki mogę powiedzieć, że to, co jest dla mnie podstawą, to właśnie chociażby przekazywanie takich najważniejszych komunikatów, tak? Bo mam osoby, które po prostu zwyczajnie nie są w stanie powiedzieć imienia najbliższej osoby, czyli to my mamy taki rozmiar problemu, tak? A co dopiero wypowiedzenie jakiegoś, nie wiem, bardziej skomplikowanej potrzeby, takiej, której nie można pokazać, tylko trzeba po prostu powiedzieć, więc na pewno jest to trudne, aczkolwiek no mamy też osoby takie, u których faktycznie ta komunikacja no wraca na taki poziom, można by powiedzieć, że niemalże zdrowej osoby. Czasami to są osoby takie, które mówią i jak przychodzą tutaj do nas, to mówią, że jak ktoś ich nie zna, to mówi, że troszeczkę jakby mówił tak jak obcokrajowiec, czyli że czasami z takim przeciąganiem, z takim zastanawianiem się, a to po prostu wynika, te przeciągania wynikają z tego, że oni po prostu szukają odpowiedniego słowa, które gdzieś im tam umknęło. Jeżeli chodzi o rehabilitację ruchową, to tutaj to też jest naprawdę bardzo różnie i też w zależności od tego, ile czasu na to poświęcamy. Natomiast no, mamy osoby, które naprawdę świetnie funkcjonują pomimo tego uszkodzenia. One chodzą samodzielnie, chodzą ponad odległość na przykład spaceru, czyli po prostu całkiem nieźle sobie radzą. Natomiast no, nie możemy powiedzieć tutaj jakiejś bardzo optymistycznej takiej kwestii, że to jest zupełnie jakieś ozdrowienia. Tak? To jest niezwykle trudne i bardziej możemy mówić w kontekście takich przemijających niedokrwień na przykład mózgu, gdzie faktycznie jest tak, gdzie osoba ma niedowłady czy nawet porażenia, ma głębokie trudności i one się wycofują. Ale to jest jak gdyby takie samoczynne, czyli doszło w którymś momencie do niedokrwienia, ale ono się cofnęło. Przy czym zawsze w takich sytuacjach mówimy, że to jest olbrzymie szczęście i ale po co się to zadziało? Czyli z jakiś problem istnieje, zawsze zachęcamy do diagnozowania, dlaczego coś takiego się stało u tej osoby.
Tak, niezwykle ważna, podkreślamy raz jeszcze, jest wczesna rehabilitacja poudarowa, bo ona warunkuje powrót do zdrowia, szczególnie jeśli zacznie się szybko, prawda?
Tak.
Bardzo dziękuję i przypominamy raz jeszcze, jeżeli państwo zaobserwują wśród swoich znajomych, wśród swoich najbliższych objawy świadczące o udarze mózgu, to proszę nie zwlekać, nie czekać na poprawę. Tutaj należy działać natychmiast i wzywać pomoc. a później
czy ja jeszcze mogę,
rehabilitację.
Oj, przepraszam. Tak. Czy ja jeszcze mogę słowo takiego podsumowania?
Tak.
Że zachęcałabym jednak mimo wszystko wszystkie te osoby, które potrzebują rehabilitacji, żeby nie bały się kontaktować z takimi placówkami jak nasza fundacja, ponieważ zdecydowanie wszystkie takie miejsca są przygotowane na czas pandemii, są zabezpieczone w środki takiej ostrożności, ochrony osobistej, a myślę, że to jest zdecydowanie ważne, żeby włączać się i żeby kontynuować rehabilitację.
Tak,
przepraszam, że wyszłam zdanie.
Nie, ale to bardzo ważne zdanie na samo zakończenie. Bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Pozdrawiam. To była pani Aleksandra Orchowska, neurologopeda, wiceprezes Poznańskiej Fundacji Orchidea, ważnego miejsca w tej fundacji. Specjaliści zajmują się ludźmi po udarach mózgu, urazach i guzach mózgu.